Tutaj przybyłem na samym początku 76 roku. Boże, jak to dawno.
Wierny Radiu. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
A tu przyjechałem z Kielc. Tam zacząłem pracę w radiu. W akademiku byłem zastępcą Rady Studenckiej Akademika, a oprócz tego byłem szefem tamtejszego radiowęzła. Pasje radiowe, myślę, powstają w trakcie wykonywania tego zawodu, dlatego że absolwentów wydziałów dziennikarstwa niewielu pracowało w radiu, prawda? Przykładem chociażby jest nasza rozgłośnia. Nie wiem, ile osób tutaj jest po takim wydziale, a reszta nabywała wprawy w trakcie wykonywania zawodu. Ja przyszedłem też niemal zielony. No, ileż można było nauczyć się w radiowęźle studenckim, albo wcześniej współpracując jako reprezentant młodzieży z rozgłośnią zielonogórską. Niewiele. Jak powiedziałem, zaczęło się od Kielc. I tam pracowaliśmy razem z Teresą Kudelską jakiś czas. Teresa Kudelska przyjechała po mnie i przywiozła mnie tutaj w teczce. Najpierw zostałem zatrudniony w redakcji muzycznej, bo była taka oddzielna przecież redakcja. Warto powiedzieć, że to była redakcja jednoosobowa. Prowadził ją, administrował, jednocześnie wykonywał obowiązki dziennikarza Jerzy Przyłucki. Bardzo znana postać, tak? Ja dołączyłem do niego i się uzupełnialiśmy. On pasjonował się całe życie chyba muzyką ludową, ale był również dobrym muzykiem rozrywkowym, bo kiedyś był tak zwanym klezmerem. Grywał na dancingach w Krystalu, w Białymstoku. A ja zająłem się muzyką jazzową, rozrywkową i obsługiwałem filharmonię.
Zbigniew Namysłowski. Od wielu lat nasz czołowy saksofonista altowy, znany z ciągłych eksperymentów stylistycznych, wśród których ważne miejsce zajmuje włączanie do jazzu elementów polskiego folkloru.
Ja mam alt i sopranino i gram na tych dwóch instrumentach i nie wiem, czy bym wolał na jakimś innym saksofonie grać, ale gdybym miał tenor, to bym grał na tenorze, bo to w zasadzie nie ma wielkiej różnicy, można grać na każdym instrumencie.
Tak to zaczęło się rozwijać, zaczęliśmy się wszyscy specjalizować, a potem przyszła pasja popularyzacji nauki i w zasadzie przeniosłem cały ciężar zainteresowań swoich na właśnie tę dziedzinę i to mi dawało bardzo dużo przyjemności.
Idziemy do archiwum fonoteki. Starych tasiemek.
A to ciekawe.
Ciekawe, 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 ciekawe.
Ała! Pewnie takie dźwięki wydawali Państwo nieraz w swoim życiu. W końcu przykre doznania przydarzają się nam równie często jak te przyjemne. Janusz Papaj, witam Państwa w programie A to ciekawe. Dziś poznamy trochę szczegółów na temat właśnie takich nieprzyjemnych doznań i związanego z nimi bólu. A któż wie o bólu więcej niż anestezjolog? Naszym gościem jest dr Sławomir Czaban, zastępca kierownika kliniki anestezjologii i...
Czasami tak mówiłem, że przekopałem cały świat naukowy Białegostoku, a przecież przez kilkanaście lat, chyba 15 czy 16 lat trwała ta moja przygoda właśnie z popularyzacją nauki. Przekopałem cały świat naukowy, naprawdę, w Białymstoku. Wszystkie dziedziny, jakie mogły zawierać takie elementy poznawcze czy właśnie popularno-naukowe, wszędzie tam docierałem, do specjalistów. No nie wszyscy byli z tytułami profesorskimi, ale większość tak, bo to byli zwykle kierownicy zakładów naukowych, białostockich uczelni, ale również docierałem do specjalistów takich dziedzin jak informatyka na przykład. No tutaj raczej w Białymstoku jeszcze wtedy raczkowało to wszystko. Odwiedziłem kilka co najmniej zakładów Politechniki naszej. Przygotowywałem programy z zakresu fizyki, informatyki, superkomputerów. No ale przede wszystkim bardzo dużo przerobiłem tematów medycznych, bo przecież to wszystkich interesuje, prawda? Jak być zdrowym, jak długo żyć i w dobrej kondycji dotrwać do samego końca. I to mnie też bardzo wciągnęło. Zakładów naukowych, badawczych przy naszej uczelni medycznej, obecnie uniwersytecie, Boże, jak to się nazywa? Dziwnie. Nie brzmi mi to wcale, przyzwyczajony byłem do akademii przez tyle lat. Jest bardzo wiele takich zakładów.
Janusz Papaj, witam Państwa. Jak donosiły niedawno agencje, Madonna dowiedziała się ciekawych rzeczy, kiedy zaczęła badać swoje drzewo genealogiczne. Dlatego właśnie tej sprawie będzie poświęcony dzisiejszy program. Jego gościem będzie badacz naszej zamierzchłej przeszłości, autor wielu dzieł naukowych, profesor antropologii H. James Burks ze Stanów Zjednoczonych. Panie profesorze, rozmowę o ewolucji należałoby chyba rozpocząć od pytania, dlaczego i jak powstało życie?
Oczywiście trudno było opierać się na jakimś jednym doniesieniu, bo przecież zasadą jest to, żeby opierać się na mnogości informacji, żeby później zbudować coś. Zresztą tak się odczytywałem w różnych źródłach, że kiedy zadawałem pytania, to znałem na nie odpowiedzi. Ale oczywiście odpowiedzi musiały paść z ust naukowca, a poza tym były bardziej kompletne, takie bogatsze, krótko mówiąc. Ja natomiast mniej więcej spodziewałem się, w którą stronę może mój rozmówca skierować swoje myśli. Trochę z książek, trochę z prasy i w sumie to i też dosyć szybko zaczęła się przecież nasza wspólna przygoda chyba z internetem. Nie były to jeszcze takie łącza jak obecnie. Kiedyś tylko była możliwość przez łącze akademickie łączenia się ze światem i nie wszyscy tam się podłączali do tego, ale istnieje coś takiego chyba do dzisiaj, informacyjna agencja radiowa. I my mieliśmy łączność z tą firmą, można powiedzieć, oczywiście tylko z newsroomu. Łącząc się z tym Jarem, jak o nim mówiliśmy, można było znaleźć również wiele informacji takich naukowych, a przecież, no skąd jak skąd, ale z agencji radiowej raczej nie otrzymywało się informacji jakichś takich no, niepewnych, niesprawdzonych, prawda? Dlatego, że oni to proponowali już antenie białostockiej, opolskiej czy innej. Początkowo nie były to magazyny popularno-naukowe. Początkowo zająłem się przygotowywaniem takich krótkich, powiedzmy no, do 3 minut trwających doniesień agencyjnych, zwykle znajdowanych w języku angielskim, ale ponieważ znałem język, przekładałem to i naczytywałem i oddawałem do newsroomu. Ale kiedy zaczęła się już moja przygoda taka stała i kiedy zaczęło się penetrowanie białostockich środowisk naukowych, wtedy już powstał magazyn, dlatego że w każdym magazynie był gość specjalista od czegoś. No a magazyn się nazywał, a to ciekawe. Nie pamiętam, kto to wymyślił, ale posłużyłem się na pewno jakąś sugestią, czyjąś. I poprosiłem pracującego wówczas w rozgłośni,
Czarek?
Cezary Makarewicz.
No. On tak obniżył głos, żeby to było trochę tajemniczo, no bo w końcu dotyczyło to różnych takich tajemnic nauki, wiedzy. Nagrał kilka wersji tego, a Tania Niczyporuk, pani, która u nas w przegrywalni pracowała, przepuściła to przez trochę pogłosu i powstał taki.
A to ciekawe.
Ciekawe, 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 ciekawe.
Przyszłam w 80 roku do pracy. To już wtedy on był. Muzyką się zajmował. Takie miał wszechstronne zainteresowania. Tak jak teraz od niedawno Irenka słuchała tych starych nagrań, to było trochę tej klasyki.
To jest tak, wydaje mi się, że w każdym przypadku, kiedy wielkie hobby staje się zawodem i poniekąd obowiązkiem, przestaje kręcić, mówiąc dzisiejszym językiem. I również muzyka rozrywkowa przestała mnie tak interesować, krótko mówiąc. Wierny pozostałem jazzowi, bo zdaje się, że do samej emerytury jakieś tam miałem takie okienko z muzyką jazzową raz w tygodniu. A muzyka rozrywkowa, nieładnie chyba narzekać, ale stawała się coraz bardziej taka uproszczona. Już poznikały wszystkie takie songi, prawdziwe wielkie piosenki, pieśni niemal. No i poznikały głosy. Zaczęły dominować dziewczyny takie w wieku licealnym na rynku piosenkarskim. Nawet festiwale piosenki polskiej też jakieś takie płytkie się zrobiły. I, no, krótko mówiąc, przestałem znajdować przyjemność w analizowaniu takiej muzyki, tych piosenek zwłaszcza. Jakoś tak odszedłem.
Pana wyuczony zawód to kompozytor?
Nie. Ja raczej bym powiedział, że aranżer, ponieważ po ukończeniu PWSM-u poznańskiego poszedłem jeszcze na inny wydział, już jako magister sztuki. To był jedyny wówczas, bo dzisiaj już się namnożyło trochę tych wydziałów, Wydział Muzyki Rozrywkowej i Jazzu. I tam uczyłem się głównie pisania muzyki.
Janusz Papaj. No widzisz, od razu razem przez jesień. No.
Coś jeszcze jest?
Zaraz popatrzymy. Taka metryczka.
O, mamy, zobacz.
Jest Papaj. O, i słowa Anna Markowa. Czytam w twojej twarzy. Anna Jantar, śpiew. I to w Katowicach.
Czytam w twojej twarzy, czytam bez pośpiechu, każdą smugę smutku, każdy dzień uśmiechu. Uczę się czytania najtrudniejszej sztuki, słów niepowiedzianych w twojej twarzy szukam. To moja miłość mi każe codziennie czytać w twojej twarzy, w jedynej twarzy, jak w trudnej księdze, i coraz dłużej, i coraz więcej. Tak czytam, czytam, tak czytam.
Pana katalogu znalazłam rzeczywiście piosenki pisane dla osób, które były wtedy no, na topie, na absolutnym. Anna Jantar na przykład. Jak to było, że pisał pan takie utwory?
Byłem świadkiem narodzin Anny Jantar. Jeszcze wtedy to była Anna Maria Schmetterling. Kiedy pojechałem do Katowic na te drugie studia, kiedyś przechodziłem koło okna wystawowego księgarni muzycznej. Patrzę. Ania, ale Jantar. No i wtedy dopiero dowiedziałem się, że powstała nowa gwiazda. A kiedyś jeszcze jako solistka Wagantów, taki był zespół Jarka Kukulskiego, nie używała tego pseudonimu. Znaliśmy się
co kilka lat oczywiście co najmniej spotykaliśmy się na antenie, w programach radiowych, nagrywałem jakieś wywiady z nimi, no, takie różne rzeczy. Jarka poznałem, jak dopiero ubiegał się o przyjęcie do ZAIKS-u i grał na oboju w orkiestrze symfonicznej w Zielonej Górze. Jeszcze nie miał żadnego zespołu, jeszcze nie miał żadnych solistów, ale już myślał o tym, żeby wyrwać się stamtąd do większego miasta gdzieś i dokonał tego. Na sam szczyt wszedł. Razem z Anią. Znałem bardzo wielu ludzi, dlatego że zapraszałem ich do studia. Nagrywałem z nimi różne wywiady zwykle, ale nie tylko.
Zbiegły w pole żółte flamy i niebieskie. W cień co gada, to raz słońcem, to raz deszcze.
Nie lubię być na scenie, przyznaję szczerze.
Raz do cienia. Zbiegły w pole żółte flamy i niebieskie.
To były wyznania Elżbiety Adamiak. Przyznają Państwo, że niektóre z nich trochę zaskakujące, jak na jedną z czołowych przedstawicielek piosenki mimo wszystko poetyckiej. Janusz Papej serdecznie zaprasza Państwa na spotkanie z piosenkarką, która w Białymstoku, jak sama twierdzi, znalazła wielu prawdziwych przyjaciół.
I spędzam samotnie swe polne podróże, dając się sobie we znaki. I spędzam samotnie swe polne podróże, dając się sobie we znaki.
Dzięki radiu jestem tym, kim jestem, nie w sensie znaczenia społecznego jakiegoś, tylko tym, kim jestem wewnątrz, w sobie, w swoim umyśle. W zasadzie to mogę powiedzieć, że ukształtowało mnie radio, pani Dorotko. Radiu najdłużej pozostałem wierny, dlatego że bywają dni, kiedy nie włączam telewizora, ale radio włączam codziennie. Taki jestem wierny radiu. Jednak radio ma przewagę nad telewizją w tym sensie, że tam obrazki mają mówić, a mnie najbardziej porusza słowo.
Dzieciństwo w Wiedniu do roku 1812. Tak był zatytułowany dzisiejszy odcinek cyklu Schubertiada, przygotowanego przez Radio Deutsche Welle w Kolonii. Dziękuję Państwu za uwagę, Kathleen Lawton i Janusz Papaj.
Opowiadał Janusz Papaj, dziennikarz, aranżer, kompozytor. W audycji Wierny Radiu wykorzystano fragmenty jego archiwalnych audycji z cyklu Schubertiada, a to ciekawe, spotkanie z Elżbietą Adamiak, Zbigniew Namysłowski, nie tylko o jazzie. Piosenkę Czytam w Twojej twarzy ze słowami Anny Markowej i muzyką Janusza Papaja śpiewała Anna Jantar. Reportaż przygotowała Dorota Sokołowska.